Radiowe dożynki powiatu bialskiego. Dziś jesteśmy w Białej Podlaskiej przy starostwie powiatowym, zamiast w Misiach. W Misiach bowiem 30 sierpnia dożynki powiatowe się odbyły, a my dzisiaj wyjątkowo nadajemy program z Białej Podlaskiej i teraz zgodnie z zapowiedzią debata. Debata poświęcona szansom, które daje nowy program rozwoju obszarów wiejskich, ale nie tylko o nowym PROW-ie i szansach z nim związanych będziemy rozmawiać. W studiu mili goście. Pani Anna Sęk, dyrektor zespołu Centrum Kształcenia Rolniczego imienia Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pani Agnieszka Sęczyk, kierująca zespołem doradztwa rolniczego w Białej Podlaskiej z siedzibą w Grabanowie. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
I pan Mariusz Filipiuk, przewodniczący Rady Powiatu Bialskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
Gdyby Państwo mieli tak, każde z osobno, powiedzieć o jednym atucie powiatu bialskiego, to co to by było?
No, przede wszystkim przepiękne, urocze tereny i tereny rolnicze, gdzie produkujemy bardzo dobrą, zdrową żywność, która może być bardzo dużą konkurencją, jeżeli chodzi o inne regiony.
Pani dyrektor?
Dla mnie największym atutem jest chyba fakt, że w powiecie są wspaniali ludzie, którzy wspierają we wszystkich praktycznie dziedzinach pracy naszą szkołę. Szkołę, która pracuje dla potrzeb rolnictwa w powiecie bialskim.
A doradztwo rolnicze?
Więc ja kojarzę powiat bialski z największym powiatem w województwie lubelskim i jako trzecim w naszym kraju. Jeśli chodzi o rolnictwo, myślę, że ono jest dobrze rozwinięte, a na pewno rolnicy są bardzo aktywnymi rolnikami tutaj z powiatu bialskiego i skutecznie potrafią zabiegać o środki z różnych programów pomocowych, w tym między innymi z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Widać to po danych liczbowych z wykorzystania środków z ubiegłego okresu programowania i z nastawienia, z podejścia rolników i zainteresowania ich pozyskiwaniem nowych środków na rozwój swoich gospodarstw.
Ale niektórzy rolnicy mówią, że co z tego, że mamy nowoczesne maszyny, nowoczesne ciągniki, odnowiliśmy gospodarstwa, jak mamy niskie ceny. To jest problem. Niskie ceny, dekoniunktura na wielu rynkach, w wielu branżach.
Tak, zgadzam się z panem, ale ten problem dotyka nie tylko naszych rolników, nie tylko rolników na terenie powiatu bialskiego, ale z tym problemem borykają się również rolnicy w Polsce i nie tylko. Przecież widzimy, co się dzieje, jeżeli chodzi o rolnictwo w Niemczech, jeżeli chodzi o rolnictwo we Francji. Nasze rolnictwo jest o tyle w lepszej sytuacji, że może być konkurencyjne, że może konkurować z rolnictwem niemieckim czy francuskim, bo nie ulega żadnej wątpliwości, że to, co produkuje polski rolnik, jest oczywiście zdecydowanie lepszym produktem niż produkt z innego kraju Unii Europejskiej.
Może konkurować, ale na razie konkuruje może niższą ceną, a z drugiej strony ta niższa cena odbija się na dochodach rolników i tutaj jest ogromne pole do popisu dla wszystkich instytucji, żeby zachęcić rolników, żeby na przykład zrzeszali się w grupy producenckie.
Dokładnie.
Tworzyli przetwórnie, żeby nie sprzedawali produktu bazowego, podstawowego.
Dokładnie. Najlepszym przykładem mogę Państwu powiedzieć o zbiorach czarnej porzeczki. To była tragedia. Rolnicy otrzymywali po 40 groszy na skupie za tą czarną porzeczkę, gdzie w hurtowniach, hurtownicy sprzedawali ją po 4 zł. Czyli widzimy, że tu była ewidentna zmowa przetwórców, którzy chcieli praktycznie za bezcen ten produkt pozyskać od rolników. I tutaj słusznie pan zauważył, że zrzeszanie się rolników w grupy producenckie, tworzenie przetwórni będzie bardzo dobrym sposobem, żeby wyeliminować tych nieuczciwych kupców.
Łatwo to powiedzieć, zrzeszać się, tworzyć przetwórnie, powoływać grupy producenckie, ale tych grup jest jak na lekarstwo. Dlaczego tak się dzieje? Proszę mi wytłumaczyć, co odpycha mieszkańców wsi rolników od tego, żeby tworzyć grupy producentów?
Myślę, że to jest taki w pewnym stopniu problem mentalnościowy.
Pani Agnieszka Sęczyk.
Rolnicy, no jak widać po danych liczbowych, niechętnie te grupy organizują. Niemniej jednak sytuacja wyraźnie wskazuje, że to jest sposób na rozwiązanie ich problemów. Często jest tak, że powstanie grupa, ale mimo wszystko według tej grupy nie potrafią się ze sobą dogadać. Czasami jest to niewłaściwy wybór lidera. Nie ma osób chętnych do tego, by przyjąć na siebie ten obowiązek przewodniczenia grupie, bo jeżeli ktoś ma duże gospodarstwo, ma dużą partię materiału, to często woli sam bezpośrednio zabiegać o sprzedaż tego towaru, niż brać sobie ileś tam, czasami konfliktowych, trzeba powiedzieć, osób, które mają spore wymagania, a od siebie to niekoniecznie tak chcą więcej dać, czy pójść na jakiś kompromis. Bo przede wszystkim sukces działania w grupie upatruje w jakimś kompromisie, w porozumieniu tej grupy, tak, żeby ona stanowiła jakąś jedną zwartą organizację. I wiadomo, że w grupie producenckiej trzeba podporządkować się pod pewne reguły.
A to jest bardzo trudne.
Także chyba problem też jest w tym.
Skoro o mentalności powiedzieliśmy, to może szkoła rolnicza powinna tę mentalność wśród dzieci rolników, którzy teraz nie chcą się w grupy zrzeszać, kreować.
Tak, tak jest, znamy ten
Pani
problem.
Pani Anna Sęk.
I dlatego też do swoich programów nauczania w zawodach, opracowywanych na podstawie podstawy programowej kształcenia w zawodach, dodatkowo za zgodą ministra rolnictwa i rozwoju wsi, który to minister prowadzi naszą szkołę, włączyliśmy jeszcze programy pod tytułem Rola i rozwój grup producentów rolnych w Polsce. Czyli już na przedmiotach zawodowych przybliżamy młodzieży te problemy i przygotowujemy ich do tego, żeby byli świadomi i świadomie później po ukończeniu szkoły, jako absolwenci, byli tymi liderami i tworzyli te grupy producenckie na wsi.
Aktywność mieszkańców. Mieszkańcy są aktywni, bo pozyskują środki. Tworzone są stowarzyszenia, rolnicy wiedzą, jak sięgać po środki, jak je wykorzystywać, ale czy rzeczywiście wieś się nie zmieniła mentalnie? Czy to nadal jest taka mentalność jak kilkadziesiąt lat temu?
No, wie pan, myślę...
Pan Mariusz Filipiuk?
Myślę, że na pewno się zmieniła i to się da zauważyć. Po wejściu Polski do Unii Europejskiej praktycznie z każdym rokiem zmiany na wsi były zauważane, prawda? I bardzo dobrze, że nasi rolnicy potrafili wykorzystywać środki, które notabene były dla nich przeznaczone. Jestem pełen uznania, jeżeli chodzi o ośrodki doradztwa rolniczego, które uważam na bardzo wysokim poziomie udzielają porad rolnikom, pomagają rolnikom wypełniać stosowne wnioski. No, jest oczywiście bardzo dużo biurokracji, formalności z tym związanych, no ale jak wszyscy wiemy, tam gdzie chodzi o pieniądze, są pewne określone procedury, które muszą być przestrzegane.
Wrócę jeszcze do pożyczek, o których pan przewodniczący wspomniał. Wielu rolników mówiło, że sadziliśmy pożyczki, bo one się opłacały. Kiedy tych pożyczek jest za dużo, one się nie opłacają i nikt nam nie powiedział, że nie sadźcie, bo za 5-10 lat nie będzie się to opłacało, stracicie. Kto ma im mówić takie rzeczy? Kto ma opracowywać jakąś strategię, że na przykład w powiecie bialskim 1000 hektarów pożyczek to już jest za dużo, ale 500 wystarczy?
Proszę państwa, nikt z nas przez ostatnie lata nie przestał pić soków z czarnej pożyczki, nie przestał jeść dżemów z czarnej pożyczki. Problem polega na tym, że po prostu ci rolnicy są okłamywani przez nieuczciwych hurtowników i przetwórców, którzy w sposób celowy doprowadzają do tego, to jest tak zwana zmowa, trzymają określoną cenę, gdzie ten rolnik nie ma wyjścia. Jeżeli ma kilka czy kilkanaście hektarów tej pożyczki, on po prostu musi ją chociaż w części zebrać, żeby odebrać swoje koszty, które poniósł, uprawiając tą pożyczkę. I w tym przypadku tworzenie własnych przetwórni jest idealnym rozwiązaniem, bo tak jak powiedziałem wcześniej, nasze produkty, które są produkowane na terenie naszego, uważam, pięknego, ekologicznego powiatu bialskiego, one mogą konkurować nie tylko z innymi regionami w kraju, ale śmiało mogą być sprzedawane za granicę.
A co na to doradztwo rolnicze? Państwo zachęcają do tego rolników? Mówią im o tym?
Patrząc na sytuację, trudno przewidzieć, jak będą kształtowały się ceny za rok czy za dwa. I na to pytanie...
Czy nie będą kształtowały się tak samo, mimo zmniejszenia liczby plantacji?
No właśnie, i trudno tutaj podjąć za rolnika decyzję. My możemy podpowiadać, ale w sytuacji, kiedy cena na porzeczkę była wysoka i gdybyśmy powiedzieli rolnikowi, niech pan już tej porzeczki nie sadzi, bo za chwilę ta cena spadnie, myślę, że niewiele osób by nas posłuchało. Porzeczka no jest taką uprawą, taką plantacją, że gdzie stosunkowo nie wymaga bardzo dużych kosztów na założenie uprawy i łatwo zwiększyć powierzchnię jej uprawy. No i wtedy w takich sytuacjach, jak mieliśmy w tym roku czy w ubiegłym, jest problem, bo rzeczywiście rolnicy nie mogą odzyskać nawet tych kosztów, które ponoszą na bieżące jej utrzymanie, na nawożenie, na zwalczanie chorób i szkodników, no bez którego ta plantacja po prostu nie przetrwa.
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego imienia Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej. Pani dyrektor, szkoła już rozpoczęła rok szkolny. W jakiej kondycji?
Tak, w dniu wczorajszym rok szkolny rozpoczęło 202 uczniów uczących się w technikum i 137 słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych. W porównaniu do ubiegłego roku ten nabór troszeczkę poprawiliśmy i w tym roku głównie dokonaliśmy naboru do technikum w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i technik żywienia i usług gastronomicznych. Dużym zainteresowaniem cieszą się kwalifikacyjne kursy zawodowe, na których to dorośli mogą uzyskać kwalifikacje w zawodzie rolnik, bądź jeżeli zdobędą drugą kwalifikację, również w zawodzie technik rolnik.
A kto do Państwa przychodzi do szkoły? Czy to są dzieci rolników? Jakich rolników?
W porównaniu do lat ubiegłych, uczniowie, którzy teraz do nas przychodzą do szkoły, to diametralnie to się zmieniło. Teraz w większości mamy córki i synów prawdziwych gospodarzy, którzy przychodzą do naszej szkoły po to, żeby pogłębić swoją wiedzę, wiadomości, umiejętności z zakresu rolnictwa i oni zamierzają powrócić do gospodarstw swoich rodziców w większości przypadków, bądź też już niektórzy prowadzą własne gospodarstwa indywidualne. Aczkolwiek mamy też młodzież, która nie wiąże swojej pracy z pracą w gospodarstwie, ale właśnie nastawiają się na to, że będą zakładać zakłady gastronomiczne swoje, czy być może agroturystykę prowadzić.
Czy dla tych ludzi, dla absolwentów chociażby tej szkoły zawodowej jest miejsce w powiecie? Będą miejsca pracy? No, na gospodarstwo wrócą, ale ci, którzy zechcą załatwić, rozpocząć działalność na przykład gastronomiczną?
To znaczy, wie pan, wszystko jest uzależnione od aktywności zainteresowanej osoby. W chwili obecnej powiatowe urzędy pracy wychodzą też z taką ofertą dla osób na przykład, które nie chcą wiązać się z rolnictwem, dla młodych absolwentów, którzy kończą szkoły praktycznie bez żadnych limitów. Osoby, które składają wnioski, mogą otrzymać środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej. W tej sytuacji liczy się tylko pomysł.
Pomysł to jedno, ale wytrwać w tym pomyśle i utrzymać firmę to drugie. Ośrodek Doradztwa Rolniczego również pomaga takim ludziom, którzy przychodzą do Państwa i pytają, co robić? Nie mam dochodu z gospodarstwa?
Jak najbardziej, ale tutaj w kontekście tych absolwentów szkoły, to ja chciałam powiedzieć, że wielu z nich wiąże swoje losy z gospodarstwem rolnym. I kwalifikacje, które mogą uzyskać, są tymi wymagalnymi przy ubieganiu się chociażby o premię dla młodych rolników. Chciałam powiedzieć, że w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 ponad 700 decyzji pozytywnych otrzymali młodzi rolnicy z terenu powiatu bialskiego. Jako powiat na tle województwa na pewno jesteśmy tym powiatem znowu przodującym, jeśli chodzi o aktywność młodych rolników i to są osoby, które rzeczywiście widzą swoją przyszłość w gospodarstwie, w jego rozwoju i możliwości utrzymania. Natomiast ci, którzy raczej nie odnajdują się, no mają też możliwość skorzystania z pomocy innej również na tą działalność pozarolniczą.
Środki, które trafiły na naszą wieś, na polską wieś i na wieś powiatu bialskiego, one zostały dobrze wykorzystane, jak Państwo sądzą? Te wszystkie środki związane nie tylko z rolnictwem, nie tylko z gospodarstwami, nie tylko z modernizacją, z inwestycjami, ale również te, które trafiły do wsi, na przykład na świetlice, drogi, wodociągi, to zostało dobrze wykorzystane?
Oczywiście, nie ulega żadnej wątpliwości, że te środki zostały wykorzystane właściwie. Praktycznie każdego dnia jeżdżąc po naszych miejscowościach powiatu bialskiego widać, jak te miejscowości dzięki tym środkom, jak się zmieniły, są piękniejsze. Przecież w każdej miejscowości taka remiza czy dom ludowy, on spełnia określoną funkcję. Ci mieszkańcy mają godne, normalne warunki do tego, żeby się spotkać. Przecież odbywają się różne zebrania wiejskie, gdzie ci mieszkańcy mogą w normalnych warunkach spotykać się. Jeżeli chodzi o kwestie wodociągów, to wie pan, wiele kilometrów linii nowych zostało wybudowanych między innymi dzięki tym środkom i bardzo dobrze.
Pani rozmawia ze swoimi uczniami, pytam panią dyrektor Annę Sęk. Oni mówią, że chcą wrócić na wieś, bo to im się podoba, czy dlatego, że to jest dobre miejsce pracy i żyje się na wsi tak jak w mieście już, z wszelkimi wygodami?
Rozmawiając z młodzieżą, bo tych rozmów prowadzimy bardzo dużo, pytamy o warunki, jakie mają, jak to się zmienia i jak oni widzą dalszą swoją przyszłość. I tak jak powiedziałam, gro młodzieży to przychodzi już teraz do nas, gdzie rodzice mają gospodarstwo, bądź już uczeń ma przekazaną część gospodarstwa. I wierzą w to, że warunki, jakie teraz istnieją, możliwości korzystania z tych środków pomocowych dla młodych rolników szczególnie, to ich bardzo kusi, pociąga i głęboko wierzą, że poradzą sobie, że chcą pracować i wrócić na wieś. A jednocześnie my uczulamy ich, że chcielibyśmy wyposażyć ich w taką ilość wiedzy, nie tylko zawodowej, ale przygotować ich do pełnienia różnych ról życiowych, żeby jednocześnie byli tymi liderami na wsi, w swoim środowisku, żeby pomogli wypełnić na przykład wnioski o dopłaty nie tylko rodzicom czy sobie, ale również swoim sąsiadom, żeby znali program rozwoju obszarów wiejskich, mogli podpowiedzieć też sąsiadom, z jakich dziedzin mogą skorzystać i również wspólnie jak gdyby dążyć do tego, żeby rozwijać się, to właśnie chociażby zachęcamy do tego też, żeby byli przygotowani do tworzenia grup producenckich, co na pewno im ułatwi to życie.
Czy Państwo mają internat?
Mamy internat, bardzo dobrze wyposażony. Możemy przyjąć 140 osób, pokoje są trzyosobowe, wyżywienie w stołówce internackiej. Bardzo miła, rodzinna atmosfera, o którą bardzo, bardzo zabiegamy. W naszej szkole, w internacie chcemy, żeby uczeń się czuł się jak u siebie w domu. I myślę, że to udaje nam się osiągnąć.
Czyli Państwo również wychowują, nie tylko uczą?
Zawsze.
A jak uczeń jest cały tydzień w szkole i w internacie?
To... Ale wiadomo, że z tych 300 uczniów połowa jest w internacie. Z Radą Pedagogiczną, kiedy rozpoczynamy rok szkolny, kiedy rozmawiamy, zawsze stawiamy na pierwszym miejscu wychowanie, a dydaktyka na drugim miejscu. Bo jeżeli przygotujemy młodego człowieka, właśnie, dobrze ukształtowanego, do pełnienia różnych ról życiowych przygotowanego, to nawet przy tej tak szybko zmieniającej się wiedzy i umiejętnościach taki uczeń sobie później poradzi. Najważniejsze, żebyśmy przygotowali człowieka dobrze ukształtowanego, przygotowanego do tego, żeby się zmierzył z przeciwnościami losu, jakie go będą spotykać, a na pewno sobie to wtedy poradzi.
A jeżeli będzie musiał zasięgnąć rady, to trafi do ośrodka doradztwa rolniczego.
Zapraszamy, jesteśmy otwarci. Staramy się udzielić w miarę jak najlepiej pomocy i chyba to, co nas cechuje, że ktoś, kto do nas się zgłasza o pomoc, zostaje naszym beneficjentem na dłużej. My nie ograniczamy się, chociażby przy pomocy w wypełnianiu dokumentów aplikacyjnych przy ubieganiu się o pomoc ze środków jedynie do wypełnienia tych dokumentów i zostawiamy później tego rolnika, ale jesteśmy z nim przez cały okres trwania zobowiązań, bo tak jak ja zawsze powtarzam, uzyskanie jakiejś pomocy to jest połowa sukcesu. O pełnym sukcesie można mówić dopiero wtedy, kiedy z tej pomocy nie musimy zwracać ani złotówki. A żeby tak się stało, to niestety trzeba wypełnić wszystkie zobowiązania, trwać przy tym rolniku i przypominać mu co chwilę o tym, jakie dokumenty powinien złożyć, co powinien przedstawić, żeby nie poniósł żadnych sankcji.
Pani Anna Sęk, dyrektor Zespołu Centrum Kształcenia Rolniczego w Leśnej Podlaskiej, pani Agnieszka Sęczyk, kierująca Zespołem Doradztwa Rolniczego w Białej Podlaskiej z siedzibą w Grabanowie, i pan Mariusz Filipiuk, przewodniczący Rady Powiatu Bialskiego, są naszymi gośćmi. Do rozmowy wrócimy za chwilę.